Przy mikrofonie Stefan Sękowski, gośćmi Radia Lublin są politolog Jakub Olchowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Dobry wieczór.
I Tomasz Krawczyk, ekspert do spraw europejskich Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W niedzielę miało miejsce pozornie dwa odległe od siebie wydarzenia. W Austrii wybory prezydenckie wygrał kandydat Zielonych, Alexander Van der Bellen. Z kolei we Włoszech w referendum dotyczącym reformy tamtejszego Senatu przegrała opcja, którą promował premier Matteo Renzi. No i skutki są takie, że o ile w Austrii wyborcy odrzucili kandydata Partii Wolności, eurosceptycznej, o tyle po dymisji premiera Włoch prawdopodobne jest dojście do władzy populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, panie doktorze Olchowski.
Dlaczego? Znaczy, było do pomyślenia, ależ o tym już kilkanaście lat temu pisali i politologowie, i socjologowie, że dojdzie do takiego buntu antyestablishmentowego na dużą skalę. 20-25 lat temu pisano o tym, że Europa, czy ogólnie Zachód, cierpi na deficyt mężów stanu i przywódców, wizjonerów, za to na nadmiar technokratów i biurokratów. No i mamy tego efekty, a problem jest taki, że politycy niestety niewiele czytają, a nawet jeśli czytają, to niekoniecznie potrafią z tego wyciągać wnioski. I mamy rzeczywiście teraz taką falę tego, znaczy ludziom się przejedli politycy, że tak kolokwialnie powiem, czy mają dość tych elit, mają dość tego establishmentu, no i to widać. Ja nie chcę oceniać, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, bo to jest dłuższy temat, ale tak jest.
Czyli teraz musi nastąpić po politykach komik Beppe Grillo, Tomasz Krawczyk.
Komik Donald Trump?
Albo?
Myślę, że niestety chyba, nie wiem, znaczy we Włoszech sytuacja jest jeszcze na tyle niepewna, ponieważ teraz jest piłka po stronie prezydenta, ale myślę, że wynik w Austrii jest dużo bardziej skomplikowany, dlatego że wbrew pozorom teraz FPÖ może o dużo większą i ważniejszą stawkę zagrać niż o urząd prezydenta, który ma znaczenie głównie reprezentacyjne funkcje, ale i ma znaczenie w sytuacjach pewnej niestabilności całego systemu politycznego.
No właśnie, bo prezydent elekt twierdzi, że nie powoła rządu, którego szefem będzie ktoś z FPÖ.
To byłoby bardzo trudne do wykonania. Tak on mógłby spróbować raz odmówić, ale at the end of the day musiałby taki rząd powołać. Ponieważ w tej chwili FPÖ dalej pozostaje w opozycji, więc tak naprawdę bardzo łatwo będzie jej krytykować posunięcie obecnej koalicji rządzącej i będzie mogła w następnych wyborach zawalczyć o to, aby móc utworzyć rząd, tak? Albo żeby niemożliwe było utworzenie rządu bez FPÖ. I wówczas rzeczywiście może dojść do ważnych zmian w Austrii, bo zmiana na urzędzie prezydenckim nie byłaby aż tak ważna i co więcej, tak naprawdę mogłoby być to dużo trudniejsze dla FPÖ, bo zawsze, kiedy populiści obejmują urząd, to widzieliśmy w Polsce, w przypadku samoobrony czy LPR-u, czy także w przypadku innych ugrupowań w innych państwach, że kiedy dochodzą do władzy, oni stają się dość szybko pragmatykami, ponieważ widzą ograniczenia systemowe. Jeśli chodzi o Włochy, znaczy, no tu mamy do czynienia z partią, która jest elementarnie nieprzygotowana do pracy w polityce, tak? Widzieliśmy to po wyborach samorządowych w Rzymie, gdzie wygrała kandydatka Ruchu Pięciu Gwiazd, która no kompletnie sobie nie radzi, tak? Ja nie mówię, że poprzedni burmistrzowie sobie radzili jakoś, ale ona sobie w najbardziej elementarnych kwestiach nie radzi, ponieważ to są ludzie, którzy nigdy niczego nie mieli wspólnego z polityką, są do tego nieprzygotowani. I przede wszystkim też hasła, które się pojawiają, które są, no, znaczy, tak, jeśli ktoś chce zniszczyć własny kraj, ja absolutnie nie jestem obrońcą funkcjonowania strefy euro w takim kształcie, na takich zasadach fiskalnych, regułach fiskalnych, jak obecnie funkcjonuje, ale jeśli ktoś chce zniszczyć własny kraj, to na pewno powinien głosować na ruch pięciu gwiazd, który zapowiada wyprowadzenie Włoch z strefy euro.
No właśnie, bo tutaj chciałem zapytać o to, czy to nie jest jednak kwestia głębsza, dlatego że z jednej strony ludzie głosują na Beppe Grillo, na Donalda Trumpa, czy Pawła Kukiza, już pomijając kwestie poglądowe,
tych trzech postaci.
Ale jasne, ale ten główny, ten wspólny mianownik polega na tym, że to nie byli politycy do tej pory. Czy to jest kwestia tego, że ludzie mają dość establishmentu, czy jednak jeżeli mówimy o Europie, o Włochach, Austrii w tym wypadku, bo Partia Wolności istnieje od kilkudziesięciu lat, to nie można mówić, że to nie są politycy, ale czy to nie jest tak, że jednak ludzie mają dość Unii Europejskiej w tej kształcie? Doktor Olchowski.
Znaczy nie mogę polemizować z naszym kolegą z Warszawy, bo zgadzam się z nim. Ci antysystemowcy zazwyczaj, kiedy już wygrają wybory i kiedy już znajdą się we władzach, to znienacka robią się znacznie mniej antysystemowi i znacznie mniej radykalni. A czego zresztą świetnie pokazuje przykład wzmiankowanego Donalda Trumpa. To, co opowiadał w kampanii, a to, co robi teraz, to jednak są trochę różne rzeczy. I tak, wydaje mi się, że rzeczywiście Unia Europejska w tym kształcie obecnym jest trochę takim lewiatanem. I to chyba sama nie wie, w którą stronę zmierza. A problem jeszcze na to się nakłada następny, czyli bardzo, bardzo głęboka polaryzacja społeczeństw, co pokazało i to referendum we Włoszech, i te wybory prezydenckie w Austrii, i zapewne wybory prezydenckie we Francji w przyszłym roku to samo pokażą. To już nawet nie są wybory, to jest trochę coś chyba, co my znamy poniekąd z naszego podwórka, czyli plebiscyt. Czyli nie głosujemy za kim, kogo lubimy i kogo popieramy, tylko idziemy oddać głos przeciwko komuś, czyli pokazać, że kogoś bardzo nie lubimy, nie zgadzamy się, etc. I chyba, czy to jest taka postpolityka tutaj, to już te takie tradycyjne pojęcia lewica i prawica, one przestały objaśniać rzeczywistość w taki sposób, jak to robiły, nie wiem, 100 lat temu, 50, może jeszcze 20 nawet. I tak.
Teraz jaki podział teraz funkcjonuje?
Nie wiem, to jest takie, znaczy polityka zrobiła się taka postmodernistyczno-popkulturowa, że każdy sobie wybiera to, co chce i różne rzeczy opowiadają. Tu jak przed chwilą słyszeliśmy.
Lepiej szybciej dokona dekonstrukcji całego systemu tak naprawdę.
Tak, i właśnie ten, prawda, ten ruch pięciu gwiazd włoski, to jest właśnie taki przedziwny twór, dlatego, że on przyciąga, ci, którzy go popierają, to są zarówno ludzie zdeklarowani lewicowcy, nawet antyklerykałowie się tam zdarzają, a z drugiej strony ludzie prawicowi, którzy popierali Donalda Trumpa, cały ruch się cieszył, gratulował Trumpowi, etc. A jeszcze ciekawsza historia jest taka, że oni są zapatrzeni w Putina wszyscy razem. Więc to jest taki kogiel-mogiel, że trudno to nazwać prawicą czy lewicą.
Bo można też troszeczkę odnieść wrażenie, że te wszystkie kolejne wybory, referenda, wcześniej mieliśmy Brexit, w przyszłym roku będziemy mieć Francję i Holandię, bo w Holandii też Partia Wolności Geerta Wildersa może wygrać wybory. To są tak naprawdę bitwy w jednej wojnie. Kiedy słuchamy na przykład establishmentu brukselskiego, no to wychodzi Donald Tusk i gratuluję prezydentowi elektowi w Austrii. No tutaj udało się uniknąć brunatnej zarazy, prawda? W przypadku Włoch tutaj wszyscy milczą, ale wszyscy wiedzą, że Renzi upadł, zaraz mogą eurosceptycy, takie połączenie ruchu narodowego z ruchem Palikota troszeczkę, może dojść do władzy. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką wojną? Teraz pytam Tomasza Krawczyka.
Niewątpliwie, znaczy europejski establishment kompletnie nie jest w stanie do jakiejś samooceny i diagnozy tego, co się dzieje, tak? Także mamy pewną synergię kryzysów, tak? Z tej synergii rodzi się kryzys tożsamości Europy, który przenosi się, tak? Jak taki efekt domina na poszczególne państwa i wywraca nie tylko Unię Europejską, ale także systemy polityczne poszczególnych państw do góry nogami. Mamy tak naprawdę trochę dzisiaj w Europie, nie mamy już polityków. Tak? Jeśli miałbym poszukać, Angela Merkel jest takim stanem przejściowym trochę pomiędzy taką prawdziwą jeszcze polityką a postpolityką, ale takich dwóch ostatnich trochę rock'n'rollowców, tak, którzy pozostali, to jest na przykład po stronie niemieckiej Wolfgang Schäuble, i to pamiętajmy, że to jest polityk, który się cieszy największym zaufaniem, mimo że jest ministrem finansów, tak, a na bycie ministrem finansów to raczej kwiatów się nie wygra, tak. i konkursów popularności, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński, tak, którzy jeszcze jakoś elementarnie rozumieją, czym w istocie jest polityka. I mamy ten europejski establishment, który broni się ostatkiem sił, uważając, że tak jak wcześniej, ponieważ tak wyjaśnimy słuchaczom, że Unia funkcjonowała trochę na zasadzie od kryzysu do kryzysu, tak, że każdy nowy kryzys był szansą do odrodzenia się i do uczynienia kroków integracyjnych i do ustabilizowania systemu. Dzisiaj tak już nie będzie. Im się wydaje, że w ten sposób jeszcze raz będzie można uratować sytuację, a tak naprawdę przyczyniają się tylko do zwiększenia efektu niestabilności nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w poszczególnych państwach, tak? I będziemy się teraz cieszyć, nie wiem, naprawdę, no, pan profesor von der Bellen nie jest człowiekiem z mojej bajki, ale jeśli myślę o tym, że pan Hofer, który jeszcze kilka lat temu opowiadał się za rozwiązaniem, tak zwanym rozwiązaniem wielkoniemieckim, tak? Czyli połączeniem Austrii i Niemiec, to przechodzą mnie ciarki po plecach i to nie jest sytuacja normalna, tak?
No tak. Tak. Ale jeżeli van der Bellen nie zmieni swojego podejścia, jeżeli cały establishment europejski nie zmieni swojego podejścia, to Partia Wolności za kolejnych kilka lat może dojść do władzy. Tak samo Front Narodowy we Francji. Może nie w przyszłym roku, no to za 6 lat. Czy w takim razie establishment powinien przyjmować część postulatów tych radykałów, doktor Olchowski?
Establishment powinien się w ogóle zmienić, to znaczy zmienić swój sposób myślenia, bo znaczy tu nawiązując jeszcze do przedmówcy, żaden polityk w pojedynkę, nawet jeśli rozumie, czym jest polityka, to bez kadr kompetentnych i takich, które rozumieją pewne mechanizmy, to nie będzie w stanie niczego zrobić. I to zresztą widać na różnych przykładach. Natomiast jeśli chodzi o ten establishment unijny, czy Unii Europejskiej, to problem z nimi jest dość poważny i nabrzmiewający od wielu lat. Mianowicie cała ta machina biurokratyczno-decyzyjna w Brukseli, w Strasburgu. Ci ludzie niestety żyją w bańce. Oni żyją w takiej bańce, która jest całkowicie odizolowana od rzeczywistości.
To osiedle brukselskie jest właściwie taką bańką. To gdzie jest parlament, gdzie są instytucje.
Tak, tylko nawet nie chodzi o sens fizyczny, że oni sobie tam siedzą i w tym swoim własnym sosie się gotują. A to jest kwestia pewnej mentalności, pewnego funkcjonowania jakby w innej rzeczywistości, takiej mentalnej właśnie. Oni żyją w świecie swoich procedur, swoich przeróżnych układów, intryg, zależności, współzależności i w tym wszystkim gubi, właściwie już dawno się zgubiło, to, co jest istotne. To, co jest istotne, gdybyśmy użyli przykładu państwa, to interes państwa. To jest zagubione, no, u nas na przykład trudno się doszukać właściwie, żeby nasze rządy od wielu, wielu lat potrafiły spójnie działać na rzecz interesu państwa.
No, establishment unijny się zagubił, nie jest w stanie zauważyć tego interesu. Wkurzeni ludzie głosują na radykałów. Czy to początek końca Unii Europejskiej? Pytam teraz Tomasza Krawczyka.
Unia Europejska powstała, czy wcześniej wspólnoty, jako pewien projekt cywilizacyjny, który odpowiadał społecznym i gospodarczym potrzebom państw, które się zjednoczyły w ramach wspólnoty i potem w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska przestała odpowiadać na te potrzeby społeczno-gospodarcze. I kończy się niewątpliwie pewna narracja integracji, tak? Znaczy, wbrew temu, co wielu osób twierdzi w Brukseli, ten sposób integracji linearnej, tak? Czyli coraz głębszej ever closer union nie jest możliwe.
Coraz bliższej Unii, przetłumaczę, tak?
Tak. Coraz bliższej i coraz głębszej Unii. Europa się zawsze jednoczyła od setleci i będzie się dalej jednoczyć, ponieważ jest to jedyna nadzieja, aby mogła w zglobalizowanym świecie przetrwać. Ale czy będzie się w taki czy inny sposób jednoczyć? Nikt z nas tego dzisiaj nie wie. Jesteśmy niewątpliwie w czasach trudnych, które trzeba przeczekać, tak? Trzeba bezpiecznie zaczekać. Zewnętrzne czynniki rozwoju dla Polski stają się coraz trudniejsze. nie powinniśmy się w tym momencie na pewno wdawać w spór na temat traktatów, bo to jest w ogóle nie ten moment. Trzeba to przeczekać, tak?
I zobaczyć, co dalej.
I zabezpieczyć swoje interesy. I tak jak wielokrotnie już powtarzałem, najlepiej w takim dobrym i pragmatycznym partnerstwie z Berlinem.
Dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło. Czy Unia się będzie rozpadała, czy jednak nadal jednoczyła. Państwa gościem był politolog dr Jakub Olchowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Dziękuję.
I w studiu w Warszawie Tomasz Krawczyk, ekspert do spraw europejskich, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Bardzo dziękuję.
Przy mikrofonie był Stefan Sękowski. Do usłyszenia.